Witaj! Słuchasz podcastu wydawanego przez Talent Development Institute z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie. I w tym odcinku będę wspólnie z moim gościem rozmawiać o tym, co to znaczy być inspirującym w roli HR. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami, w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu i tym razem zapraszam Cię do posłuchania bardzo ciekawego wywiadu, jaki miałam przyjemność prowadzić z moim gościem. W styczniu, być może wiesz, prowadziliśmy taką akcję Inspirujący Lider, Inspirujący HR. Założeniem całej tej akcji było to, żebyśmy, biorąc pod uwagę to, jaki trudny był poprzedni rok i to, na ile prawdopodobnie i w tym roku nie będzie nam łatwo, żebyśmy skoncentrowali się na tym, aby jak najwięcej dobrej energii do biznesu przynieść. I ja szczerze wierzę, że dobra energia może pochodzić z inspiracji. Jak mówi definicja, inspiracja to zapał do czegoś pod wpływem kogoś lub jakiejś idei. Czyli można powiedzieć, że słuchając kogoś można się zainspirować. I mój gość, Zuzanna Piasecka, która pełni rolę dyrektora HR w BGK, czyli Banku Gospodarstwa Krajowego, zdecydowanie jest inspirującą osobą. Ale co ciekawe, w całej tej akcji nam chodziło też o to, żeby pokazać, że nie chodzi tylko o to, aby się inspirować kimś, ale aby być inspirującym dla samego siebie. I w ramach tej akcji poszukiwaliśmy właśnie odpowiedzi na to, co to znaczy być inspirującym liderem. Co to znaczy być inspirującym w roli HR, czyli w tej roli, gdzie masz bardzo duży wpływ na organizację. Ale na samym końcu chodzi o to, co to znaczy być inspirującym człowiekiem, także dla samego siebie. W ramach całej tej akcji oczywiście chodziło nam przede wszystkim o pobudzenie tej inspiracji wśród liderów i osób HR, bo to one mają wielki wpływ na całą organizację. I jednym z założeń tej akcji było nagranie filmu, jednominutowego filmu, który odpowiadał na pytanie, co mnie w samej sobie inspiruje i być może jest też inspiracją dla innych. Ten film dana osoba publikowała na LinkedIn i oznaczała kolejne 3 osoby, które zapraszała do tej akcji. Zuzanna, będąc moim gościem, gdzie właśnie rozmawialiśmy o tym, co to znaczy być inspirującym w roli HR, nagrała potem taki film. I co było fascynujące, to fakt, że Zuzanna mówiła o tak prostych rzeczach związanych z inspiracją. Prostych, a jak bardzo ważnych. I Zuzanna chyba była tą osobą, która uzyskała największą ilość polubień czy komentarzy na LinkedIn właśnie pod swoim przekazem. Dlatego bardzo się cieszę, że w ramach tego podcastu mogę Ci udostępnić nasz wywiad, w którym to wspólnie z Zuzanną przez około 30 minut rozmawiamy o tym, co to znaczy w dzisiejszych czasach być inspirującym, ale też inspirującym w bardzo ważnej roli, czyli w roli HR. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania tego wywiadu. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Ela Krokosz i mój gość Zuzanna Piasecka, która za moment się przedstawi. To jest nasz kolejny wywiad w ramach akcji inspirowania biznesu. I dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z gościem, który mnie osobiście bardzo inspiruje i mam nadzieję, że Was też, ale będziemy rozmawiać o tematach bardzo praktycznych. Zuzanna, dziękuję bardzo serdecznie za to, że się zgodziłaś na wzięcie udziału i myślę, że może się przedstawisz naszym oglądającym.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jest sporo z Was, którzy nas słuchacie i chcecie posłuchać. Ela, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu. Ja nazywam się Zuzanna Piasecka, jestem dyrektorem Departamentu HR Banku Gospodarstwa Krajowego. Z HR-em związana jestem od dobrych 15 lat, ale w ogóle z biznesem, z bankiem od 25, także cała moja droga zawodowa związana jest z finansami, z bankowością, no i z HR-em oczywiście.
Super. Ja widzę, że Wy pomału, jeszcze tylko powiem, widzę, że pomału dołączacie do nas. Dzień dobry, widzę, że już pierwsza osoba się wita. Rozumiem, że wszystko słychać, wszystko widać, także to też jest istotne. Może Monika dasz nam znać, że na pewno wszystko dobrze też słychać z Waszej strony, bo jak już się wkręcimy w temat, to może być trudno nas zatrzymać. To ja może powiem tak, Zuzanna, jak wiesz, ja Cię zaprosiłam do tej akcji, dlatego że naszym zadaniem jest faktycznie, szczególnie w rolach HR-owych, mamy wielką odpowiedzialność, żeby budować dużo więcej tej dobrej energii, którą potrzebujemy tak naprawdę na ten trudniejszy czas, który za nami, ale też pewnie, który przed nami. O, widzę, że już wiele osób daje, że dzień dobry, że słychać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Ale słuchajcie, w życiu czasami jest tak, że właśnie różne rzeczy się wydarzają, mamy świat buka i musimy sobie jakoś w nim radzić. I teraz przechodząc jakby do pytań do Ciebie, Zuzanna, powiedz mi z Twojej perspektywy, będąc jakby w takiej roli, w jakiej jesteś, co to znaczy Twoim zdaniem być inspirującym HR-em? Co to znaczy dla Ciebie?
Wiesz co, ale ja Ci powiem, że ja nie ukrywam, że ja popytałam biznesu, bo często jest tak, że my HR-owcy wiemy najlepiej, czego biznes potrzebuje, przygotowujemy gotowe rozwiązania, w ogóle nie patrząc na to, czy to im się przyda, czy nie, czy oni sięgną po te produkty, czy my po prostu je natworzymy tylko, żeby stworzyć. I wydaje mi się, że to, co robimy, i też nie chcę być tutaj ojcem ani matką tego sukcesu, bo robimy to wszyscy razem z każdym moim człowiekiem w zespole, z każdym moim menadżerem, to na pewno to, że słuchamy biznesu. Patrzymy, w jakim momencie tego życia biznesowego oni są. Z czym się mierzą, co jest ich największym wyzwaniem. I realizując naszą misję HR-ową, zawsze patrzymy na cele biznesowe naszej firmy. I pomagamy im te cele biznesowe realizować. Pewnie, że bierzemy też pod uwagę to, co niosą trendy społeczne, patrzymy trochę na trendy HR-owe, patrzymy, co się dzieje na świecie, jak pracują z biznesem najlepsze HR-y w organizacjach tych high performance. I to staramy się implementować w organizacji i zachęcać biznes do tego, żeby wzięli to, czego potrzebują, co im będzie służyć, co będzie ich rozwijać. I myślę, że to jest rola nasza jako no tego HR-u, który ma inspirować, nie narzucać, nie pokazywać się, że jesteśmy najlepsi i nie tworzyć rozwiązań dla HR-u, tylko tworzyć rozwiązania dla biznesu z biznesem bardzo wysokiej jakości i rozwiązania użyteczne, takie, które będą im służyć.
Okay. To
nic chyba, powiedziałam to bardzo prosto, nic odkrywczego, ale myślę, że wtedy biznes po to sięga i tym biznes inspirujemy i szanujemy w ten sposób też biznes i ludzi, którzy po prostu dla nas pracują.
Ostatnio właśnie na wywiadzie Piotr, który jakby bardzo mocno reprezentował biznes, on dokładnie powiedział, że biznes potrzebuje bardzo silnego partnera jakby w HR-ze. I powiedz mi, bo to jest takie pytanie, które mnie osobiście bardzo cały czas intryguje i na nie właśnie gdzieś tutaj staram się szukać odpowiedzi, bo biznes jest bardzo praktyczny, HR też jest bardzo praktyczny, bo tak jakby musi odpowiadać na potrzeby biznesu. Ale czym Twoim zdaniem, i tutaj jakby szukam, ciągle mówimy o tej wartości pod tytułem inspiracja, czym Twoim zdaniem różni się bycie tylko praktycznym, a bycie też inspirującym jako HR? O co tutaj chodzi z tą inspirowaniem z Twojej perspektywy?
Dostarczenie takich narzędzi i takich rozwiązań, które zapalą coś w sercach naszego biznesu, w naszych ludziach, i pozwolą im się wznosić wyżej. Czyli praktyczne, to co powiedziałam, praktyczne, użyteczne, dobre rozwiązania, ale jednocześnie też takie, które pozwolą im poczuć jakąś wartość dodaną dla siebie i pozwolą im się zbijać wyżej i wyżej. I nie mówię, że to ma być skok, nie wiem, z pierwszego piętra na 15, ale że mają takie poczucie, że to, co żeśmy im dali, to w jakiej relacji z nimi jesteśmy, jak z nimi rozmawiamy, jak się nimi opiekujemy trochę, jak wspieramy, to pozwala im się czuć bezpiecznie, to pozwala im się wznosić wyżej.
Mhm. Bardzo fajnie użyłaś tego właśnie sformułowania związanego gdzieś tam z tym sercem, jakby, czyli poczucie jakby na poziomie tej takiej energii, że chce ci się więcej, jakby jesteś tam też tak dla siebie, nie?
Że dotykamy, że może inaczej, że nie my, ale proponując pewne rozwiązania dla nich, dotykamy coś w nich. Coś, co pozwala im być może pierwszy raz zrobić krok w to nieznane, zrobić odważny krok ku przyszłości, ku czemuś nowemu, czemuś innemu. Ale jednocześnie też myślę, Ela, coś, co pozwala im powiedzieć, jesteś wystarczająco dobry, taki jaki jesteś. Myślę, że tego, co ludzie dzisiaj potrzebują, to potrzebują takiej akceptacji, bo też w czasach, w których jesteśmy, one i tak niosą za sobą dużo niepokoju. My żyjemy jak na bombie atomowej, jak na wulkanie. I myślę, takie zauważenie tego drugiego człowieka, popatrzenie mu, jest dobrze, a teraz i tak wychodzimy z tego bałaganu, z tego bagna, zrób coś dla siebie, co pozwoli ci po prostu złapać tą nową energię, ten taki głęboki oddech, który pozwoli ci iść dalej do przodu. Mhm. Może filozofuję, ale jest to też tak, pracuję ze swoimi ludźmi teraz. W taki sposób też z nimi rozmawiam i wiem, że moi Her Business partnerzy w podobny sposób rozmawiają ze swoim biznesem. My potrzebujemy dać, tak jak, nie chcę powiedzieć wskrzesić, dodać, dać nowe życie, pchnąć, ale pomóc im iść dalej.
Mm-hmm, okay.
Może nie za szybko, bo oni się też muszą wybudzić z tego wszystkiego, bo są przemęczeni po tym roku. Bardzo dużo osób ma duży spadek nastroju, więc to też wszystko trzeba robić na zasadzie nie jakiegoś tam wybuchu, rewolucji, tylko takiego bycia przy tym człowieku. Dzisiaj HR, przynajmniej przez ten rok, musi towarzyszyć i być przy nich. I być może trzeba więcej wsparcia psychologicznego, być może będzie potrzeba więcej coachingu, większego mentoringu, ale towarzyszenia. Ten rok na pewno będzie taki pod takim hasłem: jestem i jestem tutaj dla ciebie, przyjdź w każdej chwili.
Okej. Ja bym dodała dwie bardzo takie rzeczy, które budują na tym, co powiedziałaś. Ja pamiętam, jak był pierwszy etap pandemii, czyli kiedy był marzec i próbowaliśmy się w tym ogarnąć, to pamiętam, że jedna z moich przyjaciół, która pracuje w Stanach, bardzo dużej korporacji, nie będę podawać nazwy, ale mówi, że ona była w roli menedżerskiej. Oni dostali oficjalnie pismo od dyrektora HR, które brzmiało: do lipca nie robimy performance improvements, czyli jakby nie koncentrujemy się, co ludzie muszą w sobie poprawić, tylko jak najwięcej dajemy pozytywnej informacji, nie? Nie wiem, czy to utrzymali do teraz, ale tam był bardzo mocny nacisk, bo to jest to, co ty mówisz, jakby tyle trudnych rzeczy jest z zewnątrz, że my musimy gdzieś od środka przynajmniej tych ludzi naszych budować, nie? Bo to jest to, czego potrzebujemy. Natomiast druga rzecz, do której chciałabym nawiązać i jakby też to podejść do tego głębiej, to tak jak mówisz, my musimy być obok ludzi, też nie inwazyjnie, to nie jest czas, ja to mówię, to nie jest czas na szkolenia, nową wiedzę, to jest tak jak powiedziałeś, czas na wsparcie, na coaching, być może na mentoring, na towarzyszenie ludziom. I mówiąc szczerze, cała ta akcja właśnie miała też takie założenie, żebyśmy zaczęli siebie sobą nawzajem inspirować, tak? My wcale nie musimy robić wielkich rewolucji teraz w naszym życiu, tak jak czasami ktoś przychodzi i mówi, nie jestem zadowolony z swojej pracy, coś bym chciał zmienić, licząc na rewolucję. Okazuje się, że wystarczy inaczej spojrzeć, zmienić trochę punkt widzenia, odnaleźć pewne rzeczy w sobie i ta radość jakby gdzieś wybrzmiewa. I dlatego tak bardzo mocno jakby ja cię też zaprosiłam, nie tylko żeby o HR-ze porozmawiać, ale też o tobie w tej roli HR-owej, dlatego że ty jesteś w pewnym sensie wzorem dla całej reszty też, nie? Jakby każdy z nas, kto pełni taką rolę, jest wzorem. I Zuzia, z twojej perspektywy, co tobie daje tę dobrą energię? Jakby co ciebie inspiruje jako człowieka?
Wiesz co, przede wszystkim ja jestem też bardzo otwarta na moich ludzi. Na moich ludzi w moim zespole, na moich menadżerów. Oni mnie inspirują też do tego. Czasami jak spada mi energia, oni też dodają mi skrzydeł. Dodają mi tej energii do życia. Ale ja też, Ela, jestem dla nich. Jak widzę, że oni są szczęśliwi, że oni się rozwijają, to ja też kwitnę i to jest dla mnie inspirujące. Jak daję przestrzeń do działania, do wdrażania ich pomysłów, bo ja też nie jestem alfą i omegą. Ja nie znam się na wszystkim, ale mam ludzi w zespole, którzy są czasami w niektórych obszarach dużo lepsi ode mnie. I to, w jaki sposób oni proponują te rozwiązania, w jaki sposób je wdrażają i rośniemy razem z nimi wszyscy, to to jest dla mnie też taka największa inspiracja. Inspiracją dla mnie jest to, że potrafimy sobie na Messengerze rano napisać dzień dobry i wysłać filiżankę kawy, że pijemy ją wspólnie. Że ktoś pisze, ja dzisiaj przychodzę do biura, kto jeszcze będzie w biurze, żebyśmy się zobaczyli. Ja wczoraj robiłam spotkanie departamentu i myślałam, że na to spotkanie może przyjdzie 5 osób. Przyszło 3/4 ludzi. 1/4, jakby szanując też, że się po prostu osoby boją, tak, o swoje zdrowie, o zdrowie najbliższych. W pewnym oczywiście reżimie zrobiliśmy to spotkanie. To są takie rzeczy, które cieszą, że my czekamy na kontakt z sobą, my po prostu się lubimy. I to jest inspirujące, bo ty jako szef, jak patrzysz na to wszystko, to tak jak powiedziałam, rośniesz razem z nimi. Mnie inspirują moi ludzie. Ale też ja też się rozwijam, tak? To myślę, że to nie jest tak, że raz się czegoś nauczyłam i to jest koniec, nie czerpię, nie korzystam z tego. Ja w ciągłym procesie gdzieś zdobywam jakąś wiedzę, pracuję nad sobą, chodzę na jakieś warsztaty, teraz też zapisałam się półroczem, ja jeden semestr jestem na studiach z analizy transakcyjnej, więc też korzystam z tego, co inni przynoszą, też czytam książki, no jest wiele rzeczy, które mnie inspiruje, ale myślę, że i tak najwięcej dostaję od ludzi.
Super. Ja może zapytam się jakby do ciebie, ale jeszcze zapytam wszystkich nas, którzy oglądają. Słuchajcie, ja jestem ciekawa, ponieważ nie mam okazji zadać wam tego pytania. Co was inspiruje? Teraz nawet nie wejdę, co was w sobie inspiruje, bo to za moment wrócę z tym pytaniem do Zuzi, ale jakbyście się podzielili, co wam pomaga utrzymać jakby tą inspirację w sobie i jakby dobrą energię? Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to podajcie. To jest pierwsze pytanie, potem mam jeszcze drugie do wszystkich, ale jeśli ktoś coś ma, to jestem też bardzo ciekawa, jakbyście się podzielili, jakie macie wasze pomysły. Natomiast wracając do ciebie, to ja wiem, że ty, znaczy też z tego, co odpowiadasz, jakby tą dojrzałość, którą masz, którą uważam dojrzałością jest umieć się inspirować innymi, będąc jakby tak wysoko w roli, nie? Czy jakby czerpać bardzo dużo od innych, to chciałam się ciebie zapytać, jak popatrzysz sobie wstecz, czy jest jakieś wydarzenie, czy jakaś osoba, która najmocniej gdzieś cię zainspirowała? O, widzę, tak, że już mówicie, sukcesy, relacje międzyludzkie, które warto pielęgnować. Tutaj ludzie już się fajnie dzielą, co ich inspiruje. A jak ty byś powiedziała, że jakby z twojej perspektywy?
Ja powiem tak, w swoim życiu mam ogromne szczęście trafiać na bardzo dobrych szefów. A jednego miałam wyjątkowego. To była Brytyjka, która przyjechała kiedyś do Polski z Irlandii, z AIB Banku i ona była moją szefową, Debbie Collins. To był człowiek autentyczny, prawdziwy, prawdomówny, człowiek, który rozwinął niejednego z nas w tej organizacji. Jeszcze niedawno, słuchajcie, nosiłam jej zdjęcie w portfelu. Już teraz tego nie robię, ale to jest osoba, która ukształtowała mnie jako lidera i jako menadżera i do której zawsze powracam. To jest niekwestionowany autorytet i zawsze taka zostanie. Ona była szefem całego HR-u, dyrektorem banku i od niej się uczyłam. Ona pozwalała nam popełniać błędy, bo nie byłyśmy na początku doskonałe, ale od początku stawiała bardzo wysoko poprzeczkę, bardzo wysoko. I te standardy też pracy u niej były bardzo wysokie, ale my to wszystko braliśmy i myśmy się jej nie bały. Wiedziałyśmy, że to, co dostarczymy, będzie najlepsze, jakie tylko może być. I nawet jeżeli tam się zdarzy jakiś błąd, to my to możemy po prostu poprawić. Nie ma takich ludzi, powiem wam. Ja do dzisiaj słyszę od osób zewnętrznych, które znają nas, te osoby, które wyrosły gdzieś spod skrzydeł Debbie, że wy jesteście dziećmi Debbie. I dlatego pracujecie tak, a nie inaczej. Miałyście dobre wzorce. Dzieci Debbie. Normalnie tak słyszymy. Dzieci Debbie. Więc był ktoś taki w moim życiu. I tak jak powiedziałam, ona mnie bardzo ukształtowała. I nawet powiem ci, bo teraz mam prawie 50 lat, że się zastanawiam, że chyba jestem do niej bardzo podobna. Dużo wzięłam. Naprawdę dużo wzięłam. Część osób, które tutaj są, myślę, że Debbie znają, bo widzę, że jest Ewa Timmler, a Ewa chyba też miała okazję Debbie poznać i z Debbie współpracować.
Super. Ja słyszałam legendy o Debbie, ja jej nigdy nie poznałam. To właśnie jest przewrotne, że ja pracowałam w Irlandii właśnie w AIB przez 5 lat jako menadżer i wszyscy się pytają, na pewno znasz Debbie. A to właśnie było tak, że wtedy, kiedy ja byłam w Irlandii, to ona była w Polsce, także to jest niesamowite. Ale faktycznie to jest mega szczęście, jakby móc spotkać na swojej drodze kogoś takiego, kto ma taki wpływ na nas, nie? To jest coś po prostu niesamowite.
Ona zaszczepiła nas, ona po prostu... Ten szacunek, bo wiesz, Ela, to jest tak, że ona nas nauczyła szanować ludzi, szanować biznes i współtworzyć wszystkie rozwiązania z biznesem, a przy tym mówię, była po prostu zawsze sobą. Słuchajcie, powiem coś, co być może was zaskoczy, ale Debbie nigdy nie zostawała dłużej niż do 16 pracy. Zawsze o 16 zamykała drzwi swojego gabinetu i wychodziła. Tam, ona nie pracowała po godzinach, ona nie musiała tego robić. Ona miała taką dyscyplinę, że jak przychodziła do pracy, to robiła po prostu to, co miała zrobić w te 8 godzin. I pamiętam jeszcze, jak mówiła do nas, jak wypłacała nam premię, bo zawsze zapraszała nas do siebie do gabinetu, dawała karteczkę z wysokością premii, gratulowała, dziękowała i mówiła, ale nie wydajcie tej premii wszystkim. Odłóżcie trochę. Także, nie, no była cudowna po prostu, miała pasję też, tak już patrząc na nią, jak miała pasję, podążała za tymi pasjami, realizowała je, podróżowała, robiła zdjęcia. Ona była dojrzała w każdym celu. Dojrzała jako menadżer, ale dojrzała też jako człowiek, jako kobieta, jako partnerka. Ona miała wszystko po prostu na miejscu.
Okej. To jest właśnie niesamowite, kiedy, tak jak mówię, udało nam się w życiu jakby kogoś takiego spotkać. Ale idąc dalej, widzę, że tutaj się fajnymi rzeczami też dzielicie. Kasia pisze, mnie inspiruje, jak moi ludzie potrafili się odnaleźć w nowej sytuacji. Czyli znowu, jakie to jest fascynujące, tak, że to, co mówisz, też dość. Jak otworzymy oczy, to my mamy tej inspiracji masę naokoło, nie? Jak się wspierają, jak chętnie się angażują w dodatkowe działania, niezwiązane z ich bezpośrednimi zadaniami. Fenomenalnie. Kiedyś był taki przepiękny przykład, ktoś powiedział też poczucie sensu na przykład, nie? Że też motywuje. Tak. Pamiętacie, jak była podejmowana próba, to Daniel Pink przepięknie o tym opowiada, kiedy mówi, co się dzieje z człowiekiem, kiedy ten człowiek jest zainspirowany i robi też coś, tak jak tutaj Kasia pisze, nawet niezwiązane z jego zadaniami, jak było przedsięwzięcie stworzenia encyklopedii takiej światowej. I Microsoft wydał na to kupę kasy, żeby stworzyć taką globalną encyklopedię. I to im się nigdy nie udało, a obok powstała Wikipedia, której nikt nie płacił, tam nikt nikomu nie płacił za to, żeby powstało coś takiego jak Wikipedia, ale ludzie mieli poczucie, że tworzą coś ważnego. I tak się tym inspirowali i ideą, i sobą nawzajem, że stworzyli rzecz niesamowitą, nie? Dlaczego ja do tego wracam? Dlatego, że tak jak Zosia mówisz, teraz są trudniejsze czasy. Kiedyś jeszcze nas inspirowało, albo przynajmniej dawało dużo energii. Mogliśmy się spotkać w biurze częściej. Mogliśmy pojechać na jakieś szkolenie, jakby tych jakby, że tak powiem, zastrzyków dobrej energii inspirującej było dużo więcej. Teraz dużo więcej, ja chciałabym na to zwrócić uwagę, dużo więcej też musimy od siebie wziąć, tak? Oczywiście musimy mieć te czułki wystawione, tak jak mówisz, na przykład inspirować się ludźmi naokoło, ale ja bardzo mocno przez tą akcję chcę też pokazać, że każdy z nas ma w sobie tyle niesamowitych rzeczy, że może być inspiracją dla samego siebie. Jak ktoś ciekawie skomentował jeden z tych postów tutaj odnośnie tej akcji, że inspirujący nie są tylko liderzy, inspirujący może być każdy człowiek i dokładnie tak jest, nie? I teraz, Zuzia, gdybym poszła dalej i się zapytała, co ciebie w tobie inspiruje? Ja wiem, że ty będziesz miała takie wyzwanie nagrać taki film jednominutowy, już tutaj wspomniałam o tym wyzwaniu, ale tutaj na razie bym zapytała, co ciebie w sobie inspiruje dla siebie?
radość z życia. Każde marzenie, które uda się zrealizować. Chyba to też, jakim jestem człowiekiem. Bo powiem nieskromnie, naprawdę jestem dobrym człowiekiem. Wymagającym, rozwijającym, ale takim z ogromną wrażliwością. Chyba tak, jakbym miała powiedzieć co, to chyba to, jakim jestem człowiekiem. Tak. Ale mam energię, tej energii mi też nie brakuje. Mam też fajną paczkę z MBA. Ja dobrze wierzę, że się trzymamy do dzisiaj wszyscy razem. Ma też taka umiejętność budowania relacji z drugim człowiekiem, bycie w kontakcie z drugim człowiekiem. To są też takie rzeczy, że w tych relacjach nie ma czegoś takiego, co by wyzyskiwało tego drugiego człowieka, tylko też czystość tych relacji. Jak chcesz jednego słowa tam powiedziała, chyba to, jakim człowiekiem jestem i jak przez to życie idę.
Niesamowite. Jak jest proste, nie? Zobacz, to jest proste, nie trzeba osiągać wielkich sukcesów, tak? Oczywiście ty masz je na swoim koncie, dlatego też się, że tak powiem, dlatego jesteś tam, gdzie jesteś, w tej strukturze. Ja bym to, słuchajcie, dla wszystkich, zobaczcie, ściągnęła. My tu rozmawiamy coś, co Asia nazwała kochanie siebie i moglibyśmy powiedzieć, to jest jakaś psychologiczna dyskusja na temat tego, jak ważne jest kochać siebie. Natomiast to jest niesamowite, że ty stoisz na czele tak ważnej funkcji, jakby w tak ważnym banku i ty mówisz o tak ważnych, oczywistych, a jednak prostych rzeczach. Po prostu chodzi o to, żeby być dumnym z siebie jako z człowieka, nie? Z tego, w jaki sposób honorujesz swoje wartości, w jaki sposób w ogóle rozumiesz swoje wartości, w jaki sposób potem pozwalasz sobie być autentyczna po to, żeby żyć w zgodzie ze swoimi wartościami, nie? To się wydają takie oczywiste rzeczy, natomiast ja znam z doświadczenia, z pracy z wieloma organizacjami, i to nie tylko w ramach Studio Executive MBA, ale w ogóle pracy z różnymi organizacjami, że to wcale nie jest takie proste lubić siebie i jakby móc patrzeć na siebie jako na rolę zawodową, jaką pełnię i powiedzieć sobie, lubię siebie jako człowieka w tej całej roli, nie? Mhm. Ale Zuzia, chciałabym to właśnie dopytać się ciebie, bo prawdopodobnie nie zawsze, jak każdy człowiek, nie zawsze jesteś jakby w takim dobrym tym stanie, nie?
Nie zawsze.
Trudności. No właśnie, nie zawsze. Czy jesteś normalna, tak? Czy jakby jak każdy z nas ma czasami trudności. Jak ty sobie z tym radzisz? Jakby co byś mogła polecić? Oczywiście to nie dla wszystkich będzie, ale z twojej perspektywy, co ci pomaga, żeby ten twój ogień wewnętrzny nie gasł?
Słuchajcie, zawsze się sprawdza drugi człowiek. Czyli poszukanie gdzieś wsparcia w przyjaciołach, w koleżankach, którym ufamy, kolegach, bo sami rzadko, jeżeli to jest naprawdę duży dół, jeżeli sobie z czymś nie radzimy, no to nie ma nic gorszego, jak zamknąć się w czterech ścianach i nic z tym nie zrobić. Więc dobrze mieć gdzieś dobrych przyjaciół, dobrych znajomych, dobrą paczkę, która wysłucha, która coś podpowie, która rozbawi, bo czasami po prostu trzeba rozbawić, rozśmieszyć, zażartować z jakiejś sytuacji, żebyśmy mogli po prostu wyciągnąć tą głowę z tego piasku, z nad tej wody i zacząć po prostu na nowo oddychać. Drugi człowiek, bycie w relacji z drugim człowiekiem. Kluczowym jest to, żebyśmy mieli przyjaciela. Znaczy, to nie mówię przyjaciela mężczyznę, tylko przyjaciela komuś, komu ufamy, z kim możemy porozmawiać, ale nie na zasadzie Jasiu, dobra rada, tylko naprawdę człowieka, który czasami nam pokaże perspektywę inną, który wyleje kubeł wody zimnej na głowę, który powie nie tak, albo no popatrz, być może też coś zawaliłaś, rozwiąż to zadanie. Mądrego, kogoś mądrego przy sobie.
Przepięknie Monika tutaj skomentowała, inspirujący są ludzie, którzy kochają i szanują samych siebie. Nie? Przepięknie, właśnie to jest też coś niesamowitego. Natomiast kończąc tak biznesowo, bo też wiem, że mamy ograniczony tutaj czas i coś mi ciebie bardziej urywa tutaj, że ciebie nie słyszę. Nie wiem jak reszta, czy też dobrze słyszycie. Natomiast takie pytanie na koniec, które chciałam zadać i które też chciałam zadać, jakby Zuzi zada mnie bardziej profesjonalne pytanie, natomiast Wam chciałam zadać takie pytanie z Waszej perspektywy. W skali od 1 do 10, gdybyście sobie mieli wystawić taką notkę, i to teraz jakby mówię do wszystkich, którzy tutaj są na tym wywiadzie, w skali od 1 do 10, ile byście sobie dali za to, w jaki sposób czujecie, jesteście inspirujący dla samych siebie. Możecie się tym podzielić, nie musicie, bo wiem, że to jest dosyć osobiste, ale chciałam, żebyście zadali sobie właśnie takie bardzo ważne pytanie w skali od 1 do 10, na ile w obecnym momencie życia, bo to jest bardzo istotne, my możemy mieć różne momenty życia, my możemy się motywować jakby w różny sposób na różnych momentach życia, ale w tym momencie, kiedy, tak jak mówię, jesteśmy trochę po trudniejszym okresie, przed nami wcale nie taki dużo prostszy i jakby czujemy już trochę ten balast poprzedniego roku, w skali od 1 do 10, jak oceniam, na ile potrafię na dzień dzisiejszy, patrząc na siebie, mówić: fajnie z Tobą przebywać, tak? Jestem naprawdę Tobą zainspirowana. Nie kimś innym, ale Tobie, nie? Gdzie 10 oznacza, że to jest naprawdę bardzo wysoka nota, a 1 oznacza, że mówiąc szczerze, patrząc na siebie, na to, w jaki sposób funkcjonuję na dzień dzisiejszy, w jaki sposób to, o czym mówiła Zuzia, jakby żyję w oparciu o swoje wartości, naprawdę lubię siebie jako człowieka, ile byście sobie dali, nie? Aneta odpisuje 8, Kasia odpisuje, dałabym 9, bardzo dużo pracuję nad sobą. Super. Ja patrzę, że chyba Zuzia coś do mnie pisze, bo zniknęła. Najlepiej jak się połączy jeszcze raz. Ale właśnie Kasia, co fajnie powiedziałaś, dałabym sobie 9, bardzo dużo pracuję nad sobą. Dlatego, że ja pracując indywidualnie z wieloma osobami, ja naprawdę to bardzo często widzę, że to podnoszenie z, nie mówię z jedynki, ale nawet z 4 na 6 to jest jak najbardziej możliwe, ale właśnie poprzez pracę nad samym sobą. Dlatego, że jeśli będziemy liczyć na to, że środowisko nas podniesie do góry, że środowisko nas zainspiruje, to naprawdę mamy problem, dlatego że środowisko może także nie do końca być inspirujące. Bardzo często powtarzam to, o czym Zuzia powiedziała, że nawet dla podnoszenia się w trudnościach trzeba otaczać się dobrymi ludźmi. Ja mówię, że standardy, jakie macie na dzień dzisiejszy w swoim życiu, w ogromnej mierze wynikają z ludzi, którymi się otaczamy. Tak? Jesteśmy średnią 5 osób, z którymi się otaczamy w codzienności. Warto sobie naprawdę o tym pomyśleć, czy otaczam się tymi osobami, czy korzystam w najlepszym stopniu jakby z tych osób, którymi tym też mogłabym, czy mógłbym się otoczyć. Kasia pisze 8, wiem, że stać mnie na więcej. Dobrze, słuchajcie, ja widzę, że tutaj Zuzia jeszcze pisze, prawdopodobnie próbuje się jeszcze raz połączyć, pewnie też na zakończenie, bo będziemy już trochę kończyć. Natomiast ja wrócę jeszcze raz do tego, to co Monika mówi, środowisko może ciągnąć dół, jak najbardziej może ciągnąć dół i właśnie chodzi o to, żeby mieć w sobie, jak ja to powtarzam, tyle siły psychicznej, żeby na to nie pozwolić. I teraz tak jak zadałam Wam pytanie, 8-9 i chcę mieć na full i nie chcę mieć na full, chyba Kasia pisze, 9, no super, bardzo wysokie te noty. Natomiast to, do czego chciałabym Was bardzo zaprosić, to, że zobaczcie, tak jak ja tylko i wyłącznie z Zuzią rozmawiam, ale mamy tyle innych osób, które są na tym też wywiadzie, które mogłyby pomóc zainspirować całą resztę osób. Gdybyśmy poszli mocniej w świat i pokazali, słuchaj, to, że szanuję siebie, może być mega inspiracją. Nie potrzebujesz wielkich sukcesów, na przykład być może nawet w tym roku, żeby się inspirować sobą. Gdybyśmy poszli z tym przekazem dużo szerzej, nie tylko tutaj, gdzie jesteśmy jakby z Zuzanną w ramach tego wywiadu, to moglibyśmy naprawdę dużo mocniej pomóc tak naprawdę dodać dobrej energii do biznesu, bo ta cała akcja jest właśnie o dodawaniu dobrej energii do biznesu jako do biznesu, ale do nas, do ludzi, którzy w tych biznesach też są. I dlatego mocno chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście weszli na stronę całej akcji, gdzie macie pod talentdevelopmentinstitute.pl/inspirujący-hr-lider i tam możecie przeczytać o całej tej akcji i jest tam wyzwanie, o którym zaczęłam mówić, a mianowicie możecie dołączyć do tego wyzwania i nagrać taki jednominutowy film, który jest odpowiedzią na pytanie, które też zadałam tutaj Zuzannie, co ją w sobie inspiruje. I taki jednominutowy filmik, jakbyście nagrali i być może, jak to jest tytuł tego filmu, co mnie w sobie inspiruje i być może też innych, bo być może czegoś inni potrzebują czegoś innego, żeby być zainspirowanym, ale to nieważne. Najważniejsze jest, co mnie w sobie inspiruje i być może też innym. Ewa tutaj wrzuciła od razu link do całej akcji i Ten film bardzo proszę, żebyście opublikowali na LinkedIn. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda taki filmik, to między innymi możecie wejść na mój profil Ela Krokosz na LinkedIn i zobaczyć, jak wygląda mój filmik, ale też udostępniam kolejnych osób, które swoje filmiki udostępniają. I potem oznaczyli 3 kolejne osoby, którym stawiacie to wyzwanie. Dlaczego nazywam to wyzwaniem? Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, nie jest łatwo mówić o tych rzeczach. Łatwiej powiedzieć, inspiruje mnie taki człowiek, inspirują mnie ludzie, którymi się otaczam, ale powiedzieć o sobie, czym ja siebie inspiruję, co mam takiego w sobie, co mnie inspiruje, to jest coś, co nazywamy aktem odwagi. A jak się okazało w badaniach, które prowadziliśmy ostatnio, najważniejsza kompetencja, jakiej będziemy potrzebować, szczególnie w rolach liderskich, na kolejnych kilka miesięcy, to jest, uwaga, odwaga menedżerska. Jeśli będziemy mieć tą odwagę menedżerską, to podejmiemy też wyzwanie. I już na samo zakończenie jeszcze raz pokazuję Zuzannę, która do nas już wróciła. Zuzanna, ja już opowiedziałam, że będziemy musieli kończyć, powiedziałam, jakie jest wyzwanie, które ty podejmujesz. Ja chciałabym, żebyś zakończyła, jakbyś mogła ten nasz wywiad właśnie powrotem do tej kwestii takiej zawodowej. Jak stawać się takim silnym i inspirującym HR w organizacji? Bo ty jako człowiek możesz być dobra, ty możesz mieć dobre intencje, ty wiesz, że takie podejście ma sens, ale biznes różnie to czasami bywa. Czym byś to zakończyła? Jak powodować, żeby jakby ta rola HR-u była silniejsza w organizacji?
To powiem wam, co robimy teraz, żeby pomóc trochę biznesowi. To robimy facylitacje w mniejszych grupach, takich, gdzie ludzie się mogą odgadać, z czym sobie radzą, a z czym nie, gdzie potrzebują wsparcia. I to też przyszło z biznesu. Po prostu posłuchaliśmy ich, zobaczyliśmy, czego potrzebują i tego typu rozwiązanie dostarczamy. I drugie rozwiązanie to dostarczamy wsparcia psychologicznego przez firmę zewnętrzną, czyli nie robimy tego sami my przez naszych HR Business partnerów, tylko normalnie zatrudniliśmy profesjonalną firmę, gdzie jeżeli są osoby w zespołach czy menedżerowie, którzy potrzebują takich sesji troszkę psychologicznych, terapeutycznych, to z tego będą mogli skorzystać. To jest na teraz, słuchajcie, to jest 2-3 miesiące najbliższe, ale to jest w odpowiedzi na potrzeby biznesu. Oni nam to zgłosili. A oprócz tego, żeby być tym inspirującym HR-em, to słuchajcie, do wszystkiego, co chcecie wdrożyć, czy to jest ocena pracownicza, czy to są programy talentowe, zapraszajcie biznes, żeby biznes to wszystko z wami współtworzył. I jeżeli biznes w tym będzie, to będziecie zawsze ich mieli po swojej stronie i to będzie użyteczne, bo biznes wniesie ten swój wkład, który pozwoli tym ludziom poczuć sens, użyteczność programów, które wdrażacie, czy narzędzi, które proponujecie. I pokazujcie też, co jest ważne na świecie, pokazujcie trendy i oni wtedy też się do tego podłączą. Bo jak nie będzie większego obrazka, no to przygotowanie jakiegoś jednego rozwiązania, no jedni skorzystają, drudzy nie. Mówię, zawsze większy obrazek, zaprosić do współtworzenia biznes, do wypracowania najlepszych rozwiązań i będziemy wtedy na pewno inspirującym HR-em.
Super. Ja mam tutaj jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Wydaje mi się bardzo ciekawe. Monika pisze, sporo z nas pracuje w instytucjach związanych z urzędami. Czy można te reguły biznesowe przełożyć na jednostki? Ja mam swoją opinię, zaraz coś powiem, ale co ty sądzisz? Czy to, o czym mówimy, można przełożyć na przykład na jednostki, właśnie takie urzędy?
Bezwzględnie. Ja wiele lat pracowałam w banku komercyjnym, gdzie no, mieliśmy inwestora strategicznego, był to zawsze jakiś bank zagraniczny, więc pewne standardy, rozwiązania implementowaliśmy z zewnątrz, ale teraz pracuję w banku państwowym, który jeszcze niedawno był kojarzony jako jakaś instytucja, nawet nie finansowa, tylko urząd, po prostu urząd. O nas mówiono jako o urzędzie. Ale dzięki pracy zarządu, bo trzeba powiedzieć wprost, że bez zarządu by się pewnie to nie udało. No, trzeba mieć sponsorów, którzy wiedzą, że pewne transformacje są wymogiem czasu i jeżeli no, nie wsiądziemy do tego pociągu, gdzie zmienimy tą kulturę organizacyjną, no to przepadniemy, no, będziemy dalej urzędem, a chyba tego nie chcemy. Dużo zależy od ludzi, ale jeżeli pracujecie w HR-ach, i nie macie za sobą ani zarządu, czy dyrektorów zarządzających, ludzi świadomych tej zmiany, to pewnie nie zrobicie nic. Trzeba przede wszystkim najpierw przekonać ich. Musi być sponsor. który pomoże Wam tą transformację robić, ale da się wszędzie i to jest wymóg czasu, naprawdę.
Ja bym dodała do tego też, Monika, odpowiadając na Twoje pytanie, ja bym powiedziała, czy w urzędach pracuje ktoś inny niż w organizacjach. Wszędzie pracują ludzie.
No.
I to wszystko, o czym my mówimy, to tak naprawdę dotyczy ludzi. I w biznesie nazywamy ich menadżerami, którzy stoją, gdzieś tam stoją na czele danych działów. Natomiast na przykład w instytucjach różnych, na przykład samorządowych, to się inaczej funkcyjnie nazywa, ale powiem Ci z ciekawości, nie wiem, czy u Was, Zuzanna, w grupie były osoby, bo tutaj Monika pisze, obawiam się, że instytucje samorządowe mają skostniałe struktury. Ja powiem Ci z ciekawości, Monika, że w ramach właśnie studiów Executive MBA, gdzie miałeś okazję akurat się z Zuzanną poznać, wiele osób, które też tam studiuje, jest z jednostek samorządowych.
Yes.
I się okazuje, że te same rzeczy, o których my mówimy, o przywództwie, o zarządzaniu talentami, to trzeba troszeczkę inaczej przełożyć na inny język, ale dokładnie jest tak samo do zastosowania, bo tam także kto jest? Po prostu są ludzie. Nie? Także nie ograniczajcie się myśląc, o to jest urząd, w związku z tym tam są skostniałe struktury, tam są ludzie. Nie? Być może trzeba trochę inaczej do tego podejść, ale tam są ludzie, którzy prawdopodobnie, jeśli będziecie mieli taką odwagę, żeby tak silnie jakby też promować te praktyki, to wam kiedyś za to podziękują.
Ale można zacząć od małego ogródka, od swojego małego zespołu. I to będzie po prostu się rozszerzało. Nie, bo to nie... Pewnie całej organizacji nie zbawisz od razu, czy całego urzędu nie uzdrowisz, ale możesz uzdrowić swój zespół, czy departament, w którym pracujesz, czy wydział, tam pewnie ta nazwa jest troszeczkę inna, pewnie naczelnicy, wydziały, no też żeśmy to odczarowywali.
Super. Ja dziękuję Ci bardzo serdecznie, Zuzanna, za wzięcie udziału w tym wywiadzie i chciałabym jedną rzecz podkreślić, właśnie tym, co nam się wydarzało w trakcie tego wywiadu. Zobaczcie, na początku nie mogliśmy się połączyć, o czym też jakby Was informowałam.
Ale próbę generalną robiłyśmy i działało.
Robiłyśmy, tak. Potem pojawiały się różne dodatkowe trudności, ale co chciałam Wam tym pokazać, a mianowicie, że nie chodzi o to, żeby robić coś perfekcyjnie, chodzi o to, żeby zrobić, jeżeli jest coś, co wiesz, że naprawdę ma sens, nie? I teraz zobaczcie, że możemy abstrahować od tych właśnie problemów technicznych, powiedzieć i tak super, że nam się to wszystko udało jakby Wam przekazać. I chciałabym, żebyście z takim przekazem zabrali, żebyście ten przekaz zabrali do swojego życia. Że to, że się gdzieś potkniecie, to, że Wam czasami nie wyjdzie, to, że będą jakieś problemy techniczne, wcale nie musi Was odwodzić od robienia tego, na czym Wam zależy. Także... Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Zuzanna, za Twój cały czas i za całą Twoją wiedzę i za bycie właśnie taką szczerą w tym wywiadzie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie, Elu. Bardzo dziękuję. I dziękuję Wam wszystkim za uwagę, że byliście, że wytrwaliście, że słuchaliście. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.